Analiza prezydentury Donalda Trumpa przez pryzmat doktryny generała Keitha Kelloga ukazuje ją nie jako polityczną anomalię, lecz jako świadomą próbę przywrócenia państwu podmiotowości. Główna teza zakłada, że administracja ta dążyła do zastąpienia technokratycznego zarządzania tzw. twardym realizmem narodowym. W tym ujęciu priorytet interesu Stanów Zjednoczonych, wiarygodne odstraszanie przeciwników oraz prymat demokratycznego mandatu nad biurokratycznym establishmentem stanowi jedyne skuteczne narzędzia w nieprzyjaznym świecie. Model zarządzania opierał się na synergii impulsu, tzw. ognia Trumpa, i procedury, czyli lodu Mike'a Pence'a. Analiza obejmuje operacje od walki z ISS i eliminacji Soleimaniego po dyplomację z Koreą Północną. To studium konfliktu między wizją państwa jako sprawczego aktora, a wizją instytucjonalnego mandarynatu, który przedkłada procesy i normy nad wymierne rezultaty strategiczne. Polityka bez kadzidła. W opowieści generała Keitha Kelloga administracja Donalda Trumpa nie jest medialnym skandalem, lecz próbą przywrócenia polityce pierwotnej ostrości. Państwo ma chronić, przywódca decydować, a wróg rozumieć koszt. Biurokrata zaś ma realizować kierunek polityczny, a nie zastępować mandat wyborczy własną moralną wyższością. America First w ujęciu Kelloga to doktryna hierarchii interesów. Najpierw interes narodowy i bezpieczeństwo obywatela, potem reputacja wśród ekspertów i rytuały dyplomacji. To walka o to, czy demokracją mają rządzić wyborcy, czy klasa tłumaczy. Kellogg opisuje dynamikę władzy jako starcie dwóch żywiołów. Donald Trump to ogień, decyzja i instynkt. Mike Pence to lód, opanowanie i procedura. Energia musi mieć hamulec, a hamulec silnik. Autor nie jest zimnym archiwistą, lecz uczestnikiem i realistą. Jego autorytet wyrasta z kariery wojskowej, gdzie błąd kończy się śmiercią ludzi. Keith Kellogg to emerytowany generał porucznik Armii Stanów Zjednoczonych. Wietnam uczy, że przewaga materialna nie wystarczy bez zdefiniowanego końca wojny. Panama pokazuje skuteczność jasnego celu i szybkiej egzekucji. Zatoka Perska dowodzi zaś, że dominacja militarna nie rozwiązuje automatycznie problemów politycznych. To lekcje Kelloga, które trafiły do Białego Domu za prezydentury Trumpa. Kluczowe jest rozróżnienie między celem bliskim a celem fantomowym. Realizm Kelloga jest twardy. Zanim wyślesz żołnierza, określ dzień zakończenia misji. Świat nie jest klubem dyskusyjnym, lecz polem interesów i zasobów. Prawo międzynarodowe ma znaczenie tylko wtedy, gdy stoi za nim wola działania. Papier bez siły to zaproszenie do testowania granic, a siła bez rozumu zaproszenie do katastrofy. Tu zaczyna się paradygmat America First. Przekaz Donalda Trumpa był prosty. Państwo ma przestać przegrywać cudze negocjacje za własne pieniądze. Dla Kelloga ta intuicja była słuszna. Nie da się bronić wszystkiego naraz i jednocześnie konkurować z Chinami czy odstraszać Iran. Polityka jest sztuką wyboru. Kluczowym punktem sporu była obsada Rady Bezpieczeństwa Narodowego, kwestia Afganistanu oraz relacje z Rosją i Ukrainą. To starcie mandatu demokratycznego z tak zwanym mandarynatem instytucjonalnym. Wyborcy upoważnili przywódcę do zmian, lecz aparat państwowy próbuje te zmiany blokować. Technokracja przestaje wtedy wspierać demokrację i zaczyna ją korygować bez pytania o zgodę. Trump pytał wprost, dlaczego amerykański podatnik ma finansować strategie, z których inni nie są nawet wdzięcznią. W tym układzie Kellogg był człowiekiem między ogniem a lodem. Trump to ogień gwałtowny i konfrontacyjny, a Pence to lód spokojny i proceduralny. Ogień daje impet, lód nadaje kształt. To model dwubiegunowego przywództwa kryzysowego, gdzie jeden biegun generuje energię, a drugi stabilizuje proces. Hannah Arendt, Juan Linz czy Timothy Snyder ostrzegają, że polityka oparta na personalizacji władzy i pogardzie dla instytucji może osłabiać demokrację. Jednak Kellogg zauważa, że nie każda lojalność jest serwilizmem. Istnieje bowiem lojalność wobec programu wybranego przez obywateli. Tu ujawnia się konflikt antropologiczny. Liberalny instytucjonalista boi się przywódcy, który wymyka się normom. Realista państwowy obawia się aparatu, który za pomocą tychże norm unieważnia przywództwo. Pierwszy widzi ryzyko autorytaryzmu, drugi ryzyko oligarchii proceduralnej. Kellogg opisuje establishment polityki zagranicznej jako klasę ludzi przywiązanych do liberalnego internacjonalizmu i globalnych zobowiązań. Kto pyta o interes narodowy, jest populistą. Gdy nie chcesz oddać kontroli, nazwij ją złożonością. Model Kellogga nie jest wolny od ryzyka. Transakcyjność w polityce może sprowadzić sojusze do zwykłej księgowości, a ta nigdy nie zastąpi zaufania strategicznego. Krytycy wskazują na erozję wiarygodności i prymat polityki spektaklu. To spór o teorię państwa. Czy ma ono być strażnikiem światowego porządku, czy najpierw musi odbudować kontrakt wewnętrzny? Kellogg wybiera realizm polityczny. Imperium bez obywatela staje się organizacją pozarządową z lotniskowcami. Przykładem jest walka z ISS. Zamiast strategicznej cierpliwości postawiono na swobodę Pentagonu i odebranie terrorystom terytorium. Logika jest prosta. Najpierw rozbij strukturę przeciwnika, a dopiero potem spieraj się o filozofię Bliskiego Wschodu. W tym miejscu konieczna jest ważna korekta analityczna. Administracja Trumpa miała zdjąć ograniczenia i potraktować kalifat nie jako problem do zarządzania, lecz jako cel do unicestwienia. To fundamentalna różnica między administrowaniem procesem a dowodzeniem operacją. Z perspektywy nauk politycznych jest to przykład strategii ograniczonego celu o wysokiej intensywności wykonania. Nie obiecuje się tu przebudowy cywilizacji, niszczy się natomiast konkretną zdolność organizacyjną wroga. Realizm Kelloga ujawnia się najmocniej w sprawie zabicia Kaseta Soleimaniego. Decyzja ta była przejściem od zachowawczej proporcjonalności do odstraszania skierowanego bezpośrednio w strukturę decyzyjną przeciwnika. Uderzenie w Soleimaniego zmieniło rachunek. Komunikat był jasny. Jeśli zabijacie Amerykanów, zagrożone jest wasze przywództwo. To nie była zemsta, lecz zmiana tabeli kosztów. Po irańskim odwecie rakietowym Kellogg doradził Trumpowi powstrzymanie się od dalszej odpowiedzi. Pokazuje to, że twardość w tej doktrynie nie oznacza automatyzmu eskalacji. Najpierw uderz mocno, aby zmienić kalkulacje. Potem nie uderzaj, jeśli przeciwnik szuka wyjścia. Kolejnym przykładem jest atak rakietowy na syryjską bazę Shaira w kwietniu 2017 roku. Kellogg argumentował, że brak odpowiedzi uczy świat, iż broń masowego rażenia może być stosowana bez realnych konsekwencji. Stawką była wiarygodność zakazu chemicznego. To nie była strategia obalenia Asada, lecz kara za konkretny czyn i ostrzeżenie przed jego powtórzeniem. Dlaczego jeden atak, a nie cała strategia rozwiązania wojny? Odpowiedź Kelloga brzmiałaby prawdopodobnie tak. Polityka zagraniczna nie jest sądem ostatecznym, a państwo nie może karać każdego zła. Musi jednak wyznaczyć punkt, w którym brak reakcji zniszczy wiarygodność ostrzeżeń. Przykładem jest Korea Północna. Kellogg opisuje Trumpa jako lidera, który połączył presję z osobistą relacją i wykorzystał pragnienie prestiżu Kima jako instrument obniżenia napięcia. Trump był realistą, który wiedział, że dla Pjongjangu broń jądrowa jest polisą na przetrwanie. Szczyt w Singapurze miał obniżyć temperaturę konfliktu, a szczyt w Hanoi ukazał gotowość do odejścia od stołu. Dla Kelloga sukcesem było obniżenie ryzyka wojny i zatrzymanie spirali eskalacyjnej. Przejście do kwestii Rosji i Ukrainy przenosi nas w obszar pokoju przez siłę. Kellogg uważa oskarżenia o spiskowanie z Moskwą za bezpodstawne. W jego perspektywie sprawa Ukrainy obnaża hipokryzję przeciwników Trumpa. Dostarczył on Ukrainie broń śmiercionośną, a mimo to był oskarżany o sprzyjanie Rosji. Po powrocie Donalda Trumpa do władzy Kellogg został specjalnym wysłannikiem do spraw Ukrainy. Departament Stanu informował w 2025 roku o jego podróżach, których celem było wspieranie dążenia prezydenta do zakończenia wojny poprzez pokój przez siłę. To aktualizuje obraz Kelloga. Nie jest on jedynie komentatorem minionej administracji, lecz uczestnikiem najtrudniejszego testu trumpowskiego realizmu. Wyzwanie brzmi następująco: jak zakończyć wojnę bez nagrodzenia agresji, bez rozbicia Ukrainy i bez wejścia Stanów Zjednoczonych w konflikt z mocarstwem nuklearnym? Kellogg balansuje między moralnym maksymalizmem a cynicznym realizmem, który pod pozorem pokoju legalizuje zdobycze agresora. Rosja nie jest zwykłym partnerem negocjacyjnym, lecz państwem, które uczyniło przemoc narzędziem rewizji ładu europejskiego. Ameryka zaś nie może być jednocześnie globalnym gwarantem i państwem obojętnym na własne przemęczenie strategiczne. Równie jaskrawą lekcją była pandemia COVID-19. Kellogg broni wczesnych decyzji administracji Trumpa, zwłaszcza ograniczeń podróży z Chin oraz operacji Sharp Speed. Ta ostatnia była wielką mobilizacją państwa, kapitału i nauki. Antropolog zapytałby, jak długo społeczeństwo jest w stanie znosić rytuały lęku. Kellogg broni tezy, że w demokracji ekspert ma doradzać, a nie rządzić. W tym kontekście optymizm Trumpa podczas pandemii można rozumieć jako obowiązek lidera chroniącego kraj przed paniką lub jako bagatelizowanie zagrożenia. Przywództwo to przede wszystkim zarządzanie emocją zbiorową. Kolejnym punktem sporu są wydarzenia na Kapitolu i zjawisko cancer culture. Kellogg opisuje 6 stycznia 2021 roku jako tłum, który wymknął się spod kontroli, odrzucając określenie insurekcja. 6 stycznia był realnym naruszeniem bezpieczeństwa procedury certyfikacji wyborów. Spór dotyczy interpretacji, czy był to zorganizowany zamach polityczny, zwykłe zamieszki, czy efekt retorycznej radykalizacji. Wątek cancer culture Kellogg łączy z próbą zabijania historii niszczeniem pomników i zmianami nazw baz wojskowych. Ostrzega, że kasowanie przeszłości niszczy wspólną tożsamość. Konserwatyzm pamięci Kelloga opiera się na przekonaniu, że naród bez trudnej pamięci staje się dzieckiem bez biografii, wrażliwym i podatnym na manipulacje. Historia nie jest dezodorantem do odświeżania reputacji, lecz ciężkim instrumentem samoświadomości. Interes narodowy ma pierwszeństwo przed abstrakcją globalnego uznania. Siła musi być wiarygodna, a nie ceremonialna. Sojusze są ważne, lecz muszą być wzajemne. Biurokracja ma służyć mandatowi, a eksperci dostarczać wiedzę zamiast zastępować politykę. Przywódca zaś musi umieć uderzyć wtedy, gdy trzeba, i powstrzymać się, gdy przeciwnik daje sygnał do wyjścia. Model ten może przeceniać osobistą dyplomację lub mylić lojalność z kompetencją. Ma jednak przewagę nad eksperckim zarządzaniem, pamięta bowiem, że państwo istnieje po to, by podejmować decyzje w świecie, który nie pyta o zgodę komisji. America First w tym ujęciu oznacza, że Ameryka najpierw wie, po co działa. To przejście od moralnego teatru do rachunku konsekwencji. Administracja Trumpa widziana oczami generała Kita Kelloga to konkretna technologia decyzji. Jej istota polega na zerwaniu z polityką ceremonialnej przewidywalności. Państwo ma działać tak, aby wróg nie mógł łatwo obliczyć ceny agresji. Jeżeli zginie Amerykanin, konsekwencje mogą dotknąć człowieka, który wydał rozkaz. Jeśli sojusznik chce ochrony, musi przyjąć, że nie jest ona sakramentem bez wkładu własnego. Strategia działa wtedy, gdy wróg zmienia własne przewidywania. Arsenał, którego nikt się nie boi, jest muzeum. Dyplomacja, której nikt nie traktuje poważnie, staje się klubem retorycznym. To klasyczna architektura zaprzeczalności. Państwo sponsorujące przemoc twierdzi, że to nie oni, lecz ich przyjaciele. Kellogg odpowiada, że jeśli wasi przyjaciele zabijają naszych ludzi, będziemy rozmawiać z właścicielem lampy. Tu ujawnia się różnica między jurydycznym a strategicznym pojmowaniem odpowiedzialności. Jeśli ośrodek polityczny finansuje i uzbraja wykonawców, jest uczestnikiem wojny. To twardy rdzeń jego myślenia. Nie dać przeciwnikowi luksusu prowadzenia wojny cudzymi rękami. Kellogg odczytał działania Teheranu jako próbę zachowania twarzy i sygnał deeskalacyjny. Doradzał Trumpowi, by nie odpowiadać kolejnym uderzeniem. W jego modelu odstraszanie nie jest narkotykiem eskalacji. Nie chodzi o to, by zawsze uderzać, lecz by zrobić to wtedy, gdy trzeba zmienić kalkulację przeciwnika. Maksyma brzmi: nie eskaluj dla własnej dumy, eskaluj dla zmiany zachowania. Kellogg nie proponuje polityki testosteronu, lecz politykę komunikatu kosztów. Kontrargument Kelloga brzmi, że świat, w którym organizatorzy przemocy bezkarnie zlecają ataki przez pośredników, jest już światem samowoli. Bezkarność w polityce bezpieczeństwa to zachęta operacyjna. Reżim Baszara al-Assada użył broni chemicznej. Decyzja Trumpa o uderzeniu na bazę Shaira była przeciwieństwem bierności. Kellogg argumentował, że brak odpowiedzi uczy, iż zakaz broni masowego rażenia jest jedynie teatralny, jeśli nie stoi za nim realny koszt. Norma międzynarodowa potrzebuje państw gotowych ponosić koszt jej obrony. Korea Północna, rakietowy teatr i dyplomacja bez kadzidła. Trump zerwał tutaj z rytuałem powagi. Publicznie kpił z Kim Jong-na, nazywając go Little Pocket Man, co urzędnicy Departamentu Stanu odbierali jako całkowitą awarię komunikacji. Jednak w tym chaosie Kellogg dostrzega metodę. Prezydent odpowiedział na teatralność dyktatora własnym spektaklem, łącząc sankcje i presję wojskową z osobistą dyplomacją. Kluczowe było odrzucenie schematu: albo izolować, albo nagradzać. Trump wybrał trzecią drogę. Upokarzał i zapraszał. Groził i rozmawiał. Gdy żądania Korei w Hanoi okazały się wygórowane, po prostu odszedł od stołu. Pokazał tym samym, że spotkanie nie jest rytuałem prowadzącym automatycznie do porozumienia. Celem nie był demontaż reaktora, lecz obniżenie jego temperatury. Z kolei wojna z ISS była testem antybiurokratycznym. Kalifat nie miał być ograniczany. Miał zostać pokonany. to przejście z trybu procesu na tryb rezultatu. W polityce bezpieczeństwa mapa jest bezlitosna. Albo wróg kontroluje miasto, albo nie. Bez twardych mierników administracja zaczyna produkować mgłę. Pokonanie terytorialnego kalifatu nie oznaczało końca dżihadyzmu ani rozwiązania problemów Iraku i Syrii. Model Kelloga jest skuteczny wobec organizacji z infrastrukturą, lecz niewystarczający w starciu z ideologią czy bezrobociem. Jednakże to intelektualna sztuczka sugerować, że skoro operacja wojskowa nie rozwiązuje wszystkiego, to nie rozwiązuje niczego. Trzeba było odebrać ISS ziemię i mit zwycięstwa. W lutym 2025 roku Departament Stanu informował, że Kit Kellogg podróżuje do Niemiec, Belgii i Ukrainy, aby wspierać cel prezydenta Trumpa, osiągnięcie pokoju przez siłę. Reuters donosił w 2025 roku, że rola Kelloga została ograniczona do Ukrainy po rosyjskich zastrzeżeniach. Ten zestaw faktów burzy prostą karykaturę. Kellogg nie jest prorosyjskim izolacjonistą, ale jego misja nie wpisuje się też w narrację o bezwarunkowym wsparciu Ukrainy. Zajmuje miejsce pomiędzy odstraszaniem Rosji a przekonaniem, że wojna musi mieć polityczny koniec. Kluczowe pytanie brzmi, czym jest pokój przez siłę? Jeśli oznacza presję na Moskwę, by uznała, że agresja kosztuje zbyt wiele, wpisuje się to w logikę Kelloga. Gdyby jednak oznaczało szybkie zamrożenie konfliktu kosztem Ukrainy, byłby to realizm pozorny. Model Kelloga może być użyteczny pod trzema warunkami. Po pierwsze, nie wolno pomylić pokoju z pauzą dla agresora. Po drugie, wsparcie Ukrainy musi iść w parze ze strategią zakończenia wojny. Po trzecie, europejska solidarność nie może stać się outsourcingiem ryzyka. COVID-19 w ujęciu Kelloga jest testem sprawności organizacyjnej i granic ekspertokracji. W sensie ekonomicznym pandemia ujawniła problem kosztów niewidzialnych. Bankructwa małych firm, samotność seniorów czy luki w edukacji dzieci to dramaty, które nie trafiają na konferencje prasowe. Kellogg krytykuje lockdowny z tej perspektywy. Państwo widzące tylko wirusa przestaje widzieć człowieka. Ekspert posiada władzę poznawczą, ale nie powinien przejmować władzy politycznej. Gdy lekarz zaczyna rządzić państwem, a polityk chowa się za fartuchem, demokracja staje się mniej odpowiedzialna. Kulminacją sporu o naturę współczesnego rządzenia były wydarzenia na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku. Kellogg opisuje ten dzień jako moment, w którym tłum wymknął się spod kontroli. Obraz amerykańskiej demokracji został uszkodzony. Słowo insurekcja nie jest tu neutralnym opisem, lecz kwalifikacją o ogromnej mocy prawnej i moralnej. Kellogg odrzuca tę definicję, widzi w niej narzędzie politycznego unieważnienia Trumpa. Spór dotyczy odpowiedzialności przywódcy za emocje własnej bazy. Demokracja ginie zarówno wtedy, gdy liderzy podpalają wyobraźnię, jak i gdy przeciwnicy wykorzystują ekscesy części zwolenników do delegitymizacji całej wspólnoty wyborców. Kolejnym polem walki jest cancer kulturę. Kultura unieważniania. Dla Kelloga to nie akademicka moda, lecz wojna o historyczną ciągłość. Ostrzega on przed rytuałem oczyszczenia, gdy każda postać historyczna staje przed trybunałem współczesnej wrażliwości. Historia przestaje być wtedy nauczycielką, a staje się oskarżoną. Naród bez pamięci traci zdolność rozumienia samego siebie i staje się rynkiem narracyjnym. Kto przejmie język winy i wstydu, ten przejmie sterowanie. To walka o władzę nad emocją historyczną. Fire and Ice jako model zarządzania kryzysem. Trump jako fire dostarcza impulsu i konfrontacji, stawia na widowisko oraz ryzyko. Pence jako ice wnoszą spokój, procedurę i dyscyplinę. Ogień bez lodu staje się pożarem, lód bez ognia zaś administracyjną wieczną zmarzliną. Kellogg był adapterem, który przekładał polityczny impuls na kod bezpieczeństwa narodowego. Rozumiał, że procedura bez celu staje się rytuałem, a gniew bez procedury chaosem. Wizja ta jest obroną podmiotowości państwa. Państwo nie ma być zakładnikiem biurokracji, lecz aktorem. Ma rozpoznawać interes, mierzyć koszt i negocjować z pozycji siły. Transakcyjność potrafi przywrócić realizm, lecz może osłabić zaufanie. Zachód nie przetrwa, jeśli będzie wstydził się własnej woli. Nie może zamienić polityki w przeprosiny za fakt, że istnieją interesy i wrogowie. Świat nie jest seminarium z dobrych intencji. Jest sceną, na której pokój bez siły bywa tylko przerwą techniczną przed następną agresją. Świat nie jest seminarium z dobrych intencji, lecz sceną, na której pokój bez siły bywa jedynie przerwą techniczną przed kolejną agresją. Czy Zachód, w pogoni za moralnym perfekcjonizmem i rytuałami przeprosin, nie zapomniał, że państwo wstydzące się własnej woli staje się jedynie muzeum dawnej potęgi? Ostatecznie pozostaje pytanie. Czy wolimy bezpieczną iluzję przewidywalności, czy brutalną skuteczność realizmu?